Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. 25 lipca wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Gośćmi dzisiejszego magazynu będą uczestnicy Międzynarodowej Oazy III stopnia w Rzymie. Ponadto nadamy informacje papieskie oraz kolejny zapow tegmatów Ojców Pustyni. Zapraszamy.
Bycie papieżem jest w pewnym sensie trudne. Nigdy nie myślałem o takiej funkcji, ale ludzie wokół mnie są bardzo dobrzy, a Bóg mnie wspiera. To słowa Benedykta XVI skierowane do dziennikarzy w odpowiedzi na prośbę o podsumowanie pierwszych 100 dni swego pontyfikatu. Ojciec Święty rozmawiał z reporterami przed kościołem parafialnym w Intro, gdzie następnie spotkał się z duchowieństwem diecezji Aosta. Czuję stale bliskość mojego poprzednika Jana Pawła II, dodał Benedykt XVI, zarówno poprzez to, co napisał, jak przez duchową obecność.
Spotkanie w Intro miało w pewnym sensie charakter pożegnalny. W czwartek papież opuści Dolinę Aosty i powróci do Rzymu. Resztę okresu wakacyjnego, poza sierpniową pielgrzymką do Niemiec, spędzi w Castel Gandolfo. Zarówno miejscowy biskup Giuseppe Anfossi, jak i wójt Osvaldo Nodin w okazjonalnych przemówieniach zapraszali papieża do ponownego odwiedzenia tych alpejskich okolic. Okoliczności spotkania z duchowieństwem przedstawia wysłannik dziennika L'Avenire Salvatore Mazza.
Było to spotkanie bardzo długie, gdyż trwało ponad 2 godziny. Chodziło więc o coś zupełnie innego niż o wizytę kurtuazyjną. Papież wszedł do małego kościółka w Intro. Po hymnie przy Bądź Duchu Święty odmówiono jutrznie. Później drzwi zostały zamknięte, ale wewnątrz trwał dialog złożony z pytań i odpowiedzi na wiele tematów duszpasterskich. Jak się później dowiedzieliśmy, mówiono o duszpasterstwie młodzieżowym i parnie sakramentalnych, także o problemie księży w podeszłym wieku. Słowem, moim zdaniem było to spotkanie naprawdę znaczące.
Po wyjściu z kościoła w Intro Benedykt XVI ponownie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Jedno z nich brzmiało, czy jego zdaniem islam może być uznany za religię pokoju. Nie chciałbym nikomu naklejać etykietki przy pomocy wielkich ogólników, odpowiedział papież. Z pewnością istnieją tam elementy, które sprzyjają pokojowi, a także inne elementy. Musimy szukać zawsze tego, co bardziej pomaga. Jednocześnie Ojciec Święty sprzeciwił się uogólnieniu, jakoby ostatnie ataki terrorystyczne należało uznać za zamachy przeciwko chrześcijaństwu.
Benedykt XVI pracuje podczas wakacji nad swą pierwszą encykliką, kończy pisanie rozpoczętej 3 lata temu książki oraz przygotowuje przemówienia, które wygłosi podczas podróży do Kolonii. Powiedział o tym dziennikarzom Joaquin Navarro-Valls, ujawniając przy okazji, że książka już niebawem powinna się ukazać. Jej zawartość będzie kontynuacją tematów podejmowanych już wcześniej przez kardynała Ratzingera, takich jak kryzys wiary w Europie, sekularyzacja zachodnich społeczeństw, ryzyko utraty odniesień etycznych w praktycznym ateizmie czy relatywizm kulturowy odrzucający korzenie chrześcijańskie. Encyklika zostanie opublikowana dopiero po ukazaniu się książki, dodał watykański rzecznik.
W Rzymie gościmy Oazę III stopnia.
Ksiądz Ireneusz Kopacz, moderator oazowy z Karlsbergu w Niemczech.
Roman Gajda, animator diecezji łowickiej.
Tomek Jarek, ja jestem studentem, uczestnik OAS.
Elżbieta Mazur, Kraków, animator ruchu Światło-Życie.
Na czym polega międzynarodowość tego spotkania?
Międzynarodowy charakter związany z rozwojem ruchu Światło-Życie. Dotarliśmy na Białoruś w 1992 roku i przez szereg OAS wyrasta też tam wspólnota oazowa w Mińsku. Z kolei z Białorusią wyruszyliśmy do Kazachstanu i też tam rozpoczynają się oazy ruchu Światło-Życie i w ten sposób przez wzrost ruchu Światło-Życie też jest potrzeba takich oaz trzeciego stopnia w Rzymie o wymiarze międzynarodowym. Główny język polski, ale jest tłumaczenie na język rosyjski, białoruski, także no, taki wymiar międzynarodowy zaistniał.
Przypomnijmy, na czym polega oaza trzeciego stopnia. Jest to troszkę taki techniczny termin, może warto przybliżyć słuchaczom.
Oaza trzeciego stopnia jest elementem formacji podstawowej w ruchu Światło-Życie. Ta formacja polega na poznawaniu wiary czy przeżywaniu swojej wiary po raz wtóry. Jest to droga deuterokatechumenatu, czyli powtórnego odkrywania swojego chrześcijaństwa. I trzeci stopień nosi temat Ecclesia Mater, Mater Ecclesiae, Kościół Matka, Matka Kościoła. I właśnie tutaj w Rzymie ma taki szczególny wymiar, ponieważ jest to miasto pełne świętych miejsc, które chcemy odwiedzać, ale chcemy również przeżywać i spotykamy się tutaj również z wieloma wspólnotami kościoła, charyzmatycznymi, różnymi ruchami odnowy, które pokazują nam tą różnorodność w kościele. Przez to my chcemy odkryć kościół na nowo, siebie w tym kościele, swoje miejsce, swoją drogę służby.
Trzeci stopień jest zwieńczeniem formacji oazowej i w Rzymie, tutaj w sercu kościoła, pielgrzymujemy do grobu pierwszych apostołów, świętego Piotra, świętego Pawła. Codziennie w programie mamy stację w innym kościele, w innej bazylice Rzymu. Dotykamy tej powszechności kościoła, wielu narodów, języków. Tutaj można zobaczyć, jak ten kościół żyje, jak oddycha.
No właśnie, konkretne wspólnoty tego żywego kościoła, które spotkaliście na swojej drodze tutaj w Rzymie.
Chyba taka najbardziej utkwiła w pamięci wspólnota Maryja. Jest to wspólnota charyzmatyczna, gdzie członkowie obdarzeni są różnymi charyzmatami. Na przykład języków modlili się językami na mszy świętej i podczas uwielbienia.
Spotkaliśmy się także z zakonami, z salwatorianami, spotykaliśmy braci kapucynów, maristów, z ruchem Focolare, z neokatechumenatem. Jeszcze mamy naszą część programu przed sobą.
Grupa jest międzynarodowa, jest pewna potrzeba też i tłumaczenia. Czy taka międzynarodowość, Polacy, Białorusini, różne nacje zgromadzone jeszcze gdzie indziej, w Rzymie, czy taka wspólnota, ta międzynarodowość to pomaga, czy przeszkadza bardziej w przeżywaniu wiary?
Ja myślę, że bardzo pomaga, bo to też jest dotknięcie różnorodności Kościoła, bo bez względu na to, jakim językiem mówimy, jesteśmy takim samym Kościołem. Jeśli istnieją jakiekolwiek bariery językowe, to kiedy spotykamy się na Eucharystii, którą wspólnie celebrujemy, to już nie ma żadnych problemów. Pan Bóg każdego z nas tak samo słucha, każdego z nas tak samo rozumie i tutaj jakby wszystkie przeciwności czy wszystkie problemy ustępują. Natomiast z takimi technicznymi sprawami sobie radzimy, po prostu tłumaczymy wspólnie. Jesteśmy poliglotami tutaj niektórzy szczególnie, więc myślę, że takich problemów nie ma.
Ta oaza jest organizowana po raz?
Po raz pierwszy oaza trzeciego stopnia odbyła się w 79 roku jako odpowiedź na zaproszenie na Pawła II. No i odbywa się do dzisiaj, to już 26 rok. W każdym razie nasza wspólnota Drogocenna Perła Ruchu Światło-Życie od 94 roku tutaj przeżywa oazę. Raz tylko była w Pradze, bo też ze względu na przeszkody wizowe dla Białorusi nie dojechaliśmy do Rzymu, tylko do Pragi w 95 roku, a tak to co roku tutaj, nawet w roku jubileuszowym, to były trzy turnusy oaz trzeciego stopnia.
Jak można by opisać pewną ewolucję na przestrzeni tych lat, kiedy odbywają się te oazy? Czy istnieje coś takiego, nowe pokolenia, nowy sposób myślenia, nowy może język przeżywania wiary? A może to są te same problemy, tylko po prostu innymi słowami ujęte?
No na pewno jakieś zmiany się dokonują, ale trudno by było taką syntezę, bo trzeba by to wszystko pozbierać, usystematyzować. W każdym razie można powiedzieć, że kiedyś tych oazowiczów jakby było więcej. Teraz większość oaz trzeciego stopnia odbywa się jednak w Polsce. Jest oaza też w Wilnie i we Lwowie. W tym roku jesteśmy drugą oazą rzymską. Może nie wszyscy mogą sobie pozwolić na taki wyjazd do Rzymu, bo jednak jest to spory wydatek. Cieszę się, że w tym roku właśnie większość oazowiczów to jest młodzież. Że jest właśnie ten kościół młody, jakby pokolenie Jana Pawła II. Angażuje się w ten wymiar taki międzynarodowy ruchu Światło-Życie i ja mam jednak nadzieję, że będą się te oazy rozwijały, zwłaszcza, że ten kontakt z innymi wspólnotami pozwala nam też patrzeć na Europę czy na świat w jakimś takim wymiarze powszechnym i także z udziałem oaz. Oazy chociaż wywodzą się z Polski, ale są potrzebne też w innych krajach, rozwijają się i widać, że powinny się rozwijać także w innych krajach.
Jeśli ja bym mogła dodać, bo dla mnie było bardzo ważne. Ja już ponad 10 lat, tutaj nie chcę dokładnie liczyć, jestem w ruchu. Tutaj na trzecim stopniu jestem po raz pierwszy, ale jeśli z mojej obserwacji mogę powiedzieć, to myślę, że jakby ludzie się zmieniają, ponieważ upływają lata, ale problemy każdego człowieka, takie podstawowe, się nie zmieniają. Potrzeba kochania i bycia kochanym, potrzeba wiary, dotknięcia Chrystusa, to się nie zmienia. My tutaj na trzecim stopniu jakby dotykamy tego w sposób szczególny, będąc właśnie przy grobach świętych i jakby odkrywanie Kościoła wśród tych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, się nie zmienia. Problemy i potrzeby są takie same, pomimo tego, że ludzie się zmieniają.
Czy pokolenie Jana Pawła II już było na grobie Jana Pawła II?
Tak, już byliśmy.
Bardzo dobrze przyjechaliśmy.
To był pierwszy dzień praktycznie, od niego zaczęliśmy. Wiadomo, że pielgrzymowanie do grobu Jana Pawła II było tym jednym z takich ważniejszych elementów naszej pielgrzymki.
W tym roku takim szczególnym elementem jak gdyby wszystkich spotkań, w których bierze udział młodzież, są Światowe Dni Młodzieży. Czy również ten wątek jest obecny jakoś w programie formacyjnym?
Część osób będzie brała udział też w Światowym Dniu Młodzieży w Kolonii. No, ze względu na ten wyjazd zagraniczny do Rzymu, to nie wszyscy będą mogli uczestniczyć, ale
duchowo, na pewno.
Duchowo i niektórzy też cieleśnie włączą się.
Czy bardzo chcielibyśmy, natomiast nie ukrywamy, że dla większości z nas jednak te kwestie finansowe będą tutaj przeważały. Duchowo tam będziemy, natomiast cieleśnie pozostaniemy w Polsce.
Pytam o to też i dlatego, że w pewnym sensie etapy, jakimi są Światowe Dni Młodzieży, to jest też taka okazja do podsumowania właśnie pewnych zjawisk pokoleniowych, też pewnych pytań, jakie sobie stawia nie tylko młodzież, po prostu pokolenie ludzi, którzy wchodzą w dorosłe życie. W waszym przypadku tą miarą dorosłości jest wiara, bo taki, syntetycznie można by powiedzieć, jest program tego czasu formacji, tej oazy. Jaka jest wasza wiara? Jak czujecie się mocni i słabi w tym, co jest wyzwaniem dla Kościoła dzisiaj?
Ja czuję się radosna w swoim chrześcijaństwie i pewna, ponieważ kiedyś dotknęłam Chrystusa i wybrałam Go tak świadomie, bo myślę, że chrześcijaństwo to jest świadome powiedzenie Chrystusowi bądź moim Panem i potem każdego dnia kroczenie za Nim. I ja jestem radosna i nie boję się świadczyć tam, gdzie jestem, a pracuję zawodowo, studiuję. I jakby to życie jest bogate w Krakowie, natomiast tak jak mówię, no chrześcijaństwo i moje świadectwo jest radosne na pewno.
A myślę, że też takim dowodem jest to, że jednak przyjechaliśmy tutaj do Rzymu, jesteśmy na trzecim stopniu, czyli kontynuujemy naszą formację, chcemy pójść dalej za Chrystusem, wypłynąć na tą głębię. Jak przeżywam wiarę? Mogę tak, wracając wstecz do swojego życia, to ta wiara ciągle się zmienia. Wydaje mi się, że nie można stanąć w jednym momencie życia i powiedzieć, o, już jest dobrze. Myślę, że tak jak święty Piotr, że on też nawet pod koniec swojego życia nie uważał siebie za osobę silną wiarą, tylko dalej jako ten słaby człowiek, który poszedł drogą Chrystusa. I tak samo my możemy, ja mogę o sobie powiedzieć, że jednak ta wiara się zmienia. Wierzę w to, że w dobrym kierunku.
Ja natomiast w swoim życiu coraz wyraźniej widzę, że jest potrzeba dawania świadectwa o Chrystusie i na ile mogę, staram się to świadectwo dawać, natomiast niejednokrotnie spotykam się właśnie ze słabością tej mojej wiary i w wielu wypadkach czy kontekstach życiowych, no niestety wychodzi ze mnie ta małość, no niemniej jednak wiem, że innej drogi nie ma, tylko z Jezusem można budować swoje życie, bo wielokrotnie próbowałem opierać swoje życie tylko o moje pomysły życiowe i z tym bywało różnie. Natomiast od kiedy zaufałem Jezusowi, to moje życie wygląda inaczej. Niemniej jednak odnośnie dawania świadectwa, wiadomo, że w życiu zawodowym, kiedy się pracuje, jest się w jakimś tam kontekście z różnymi ludźmi, coraz częściej spotykamy się jednak oprócz jakiegoś takiego szyderstwa czy jakichś takich uśmieszków, bym powiedział, bardziej, to czasami jest łatwiej nie przyznać się, prawda, dać sobie spokój, czy ja mam przynajmniej taki, łapię się na tym, że wolę przemilczeć, prawda, żeby jakoś nikogoś nie denerwować tą moją wiarą. Na szczęście są takie sytuacje, kiedy tą wiarę deklaruję tak, w sposób otwarty. Ja muszę przyznać, że mam z tym problemy.
Czy współczesny świat oczekuje tego? Czy może napotykacie w tym świadectwie na jakiś mur? Mówię o świecie w sensie szerszym, niekoniecznie o Polskę tylko.
Jedziemy autobusem przez Rzym i akurat kończyliśmy jutrznie. I jakiś Włoch zwrócił nam tak bardzo mocną uwagę, że to ogranicza jego wolność, że my modlimy się w publicznym miejscu. Staraliśmy się wytłumaczyć mu nasz punkt widzenia. On twardo trwał przy swoim, że to jest ograniczanie jego wolności. On twierdził, że jeśli chce się modlić, to idzie do kościoła albo zamyka się w domu i tam się modli. Kiedy powiedziałam, że to my jesteśmy kościołem i my go tworzymy, powiedział nieprawda. To taka trudność, która nas tutaj napotkała, jeśli chodzi o Włochy. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, no bo takie mam doświadczenia, to są trudności, że tak powiem, na każdym kroku, ale myślę, że Pan Bóg daje siłę tym, którzy chcą świadczyć i którzy powierzają się Mu na tej drodze świadectwa. Nie ma tutaj jakichś takich barier nie do pokonania, jak mówi Pismo Święte.
Natomiast wydaje mi się, że ta potrzeba jest duża i chyba zawsze była taka potrzeba. Tutaj w Rzymie mieliśmy taki dzień, gdzie zapraszaliśmy ludzi na Eucharystię i duża część ludzi reagowała bardzo pozytywnie, że była zainteresowana, gdzie chcemy ich zaprosić, na co, ludzie się wypytywali. Natomiast będąc w Polsce, mam takie przykłady, że ludzie często może negują nas, tak szyderczo na nas patrzą, czy z takim dziwnym uśmieszkiem. Natomiast czasami już po dłuższym czasie, widząc ten nasz przykład naszego życia, że często nawet może nie otwarcie, nie bezpośrednio, ale w jakimś stopniu przyznają nam rację.
Teraz Polska jest mimo wszystko jeszcze pod wpływem tych wydarzeń związanych z odejściem Jana Pawła II, bo to jednak były wielkie narodowe rekolekcje i wiele osób wtedy na nowo powróciło do kościoła, więc teraz jeszcze, powiedzmy przez najbliższy okres czasu, oby jak najdłużej, jest mimo wszystko taka atmosfera zrozumienia.
Cóż, wypada życzyć, by się spełniło to, czego pragniecie, to znaczy, by się umocniła wasza wiara. Naszymi gośćmi byli
ksiądz Ireneusz Kopacz,
Tomek Jarek,
Elżbieta Mazur,
Roman Gajda,
uczestnicy Oazy trzeciego stopnia w Rzymie.
Apoftegmaty ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Praca mnicha. Opowiadano o Abba Janie Karle, że kiedyś powiedział do swojego starszego brata: chcę wyzwolić się od wszystkich ludzkich trosk, tak jak aniołowie są od nich wolni i nie pracują, ale nieustannie służą Bogu. Zdjął więc ubranie i poszedł na pustynię. Ale po tygodniu wrócił do brata. Kiedy zapukał do drzwi, brat mu nie otworzył, tylko najpierw zapytał, kto tam. On odrzekł: jestem Jan, twój brat. Tamten zaś odpowiedział: Jan został aniołem i nie ma go wśród ludzi. Ale on błagał i mówił: to ja jestem. Brat mu jednak nie otworzył, tylko zostawił go tam w udręce aż do rana i dopiero wtedy wpuścił go, mówiąc: skoro jesteś jednak człowiekiem, to powinieneś znowu pracować na swoje utrzymanie. A on padł na twarz i powiedział: przepraszam. Praca stanowiła niemały problem dla mnichów pustyni. Jako że sporo ptaków niebieskich udawało się na pustynię lub wstępowało do klasztorów, aby tam móc spokojnie pędzić życie w swoistym dolce farniente. I nie tylko w Egipcie. Tym samym problemem zmagał się święty Augustyn w Afryce i musiał długo tłumaczyć mnichom z Hadrumetum, że jednym z obowiązków mnicha jest praca. Zasada ojców pustyni była: można przebywać 2 dni w gościnie. W trzecim trzeba było się włączyć do zwyczajnej, codziennej pracy klasztoru czy eremu. Abba Jan, następnie jeden z wielkich ojców pustyni, znany jako Jan Karzeł, na początku swojej kariery mniszej postanowił spróbować życia anielskiego. Nie podejrzewamy go o lenistwo, ale raczej o młodzieńczo-radykalną głupotę. I jak to zwykle w takiej sytuacji bywa, na nic nie przydało się tłumaczenie i prośby brata. Porzucił ubranie i jak matka go urodziła, poszedł na pustynię, a noce na pustyni bywają zimne. Był człowiekiem wytrzymałym albo upartym, jeśli przez tydzień wytrzymał bez odzieży, bez jedzenia i bez wody na pustyni. Brat go przetrzymał przed celą jeszcze jedną noc, nim go wpuścił do domu. Nauka nie poszła w las. Piękne apoftegmaty Jana Kolobosa, czyli Karła, świadczą, że z tego doświadczenia wyciągnął wnioski praktyczne, co, powiedzmy szczerze, nie zawsze czyni młodzież. Jak się zdaje, problem pracy mnichów nie zakończył się w starożytności chrześcijańskiej. Opowiadanie o Janie, który chciał zostać aniołem nie pracując, weszło do popularnej poezji chrześcijańskiej średniowiecza, co świadczy, że wtedy też istniał popyt na tego rodzaju temat. Scena z Janem Karłem jest przypomnieniem o obowiązku pracy. Chrześcijaństwo nie jest religią dla pasożytniczych trudniów. Przypominał święty Paweł mieszkańcom Tesaloniki, że kto nie chce pracować, ten też niech nie je. I myślę, że prawdę tę należałoby czasami i dziś przypominać niektórym ludziom.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasz program. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.